Dobry wieczór. Do wysłuchania dzisiejszego programu zapraszam Małgorzata Żurakowska. A dziś, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, duże zaskoczenie. Umawiałam się na spotkanie z jednym człowiekiem, przyszło 5 osób i w dodatku zaczęli zupełnie inną narrację niż to, o czym chciałam Państwu dzisiaj opowiadać. I to jest cudowne w pracy dziennikarza, że tak można. Witam w studiu radia moich gości. Każdy z tych gości jest w inny sposób, ale związany z Towarzyszeniem Alfa Polska.
Prościej powiedzieć, że z Alfa.
Tutaj jest problem. Od razu powiem Państwu, kto się odezwał. Odezwał się Rafał, mąż i ojciec, jak o sobie mówi, Rafał Kuśmierczyk. No i z tym jest problem. Już powiem dlaczego. Dlatego, że przed programem próbowałam zajrzeć do internetu i przyznam szczerze, że wszystkich różnych dziwnych rzeczy, które nazywają się Alfa, jest mnóstwo. To w takim razie powiedz, o co chodzi w waszej Alfie?
Alfa jest pewną metodą, pewnym programem spotkania z ludźmi, którzy chcą ze sobą rozmawiać o życiu, o wierze. Natomiast Stowarzyszenie Alfa jest pewną organizacją, która ma w tym pomagać. My nie jesteśmy formalnie w stowarzyszeniu. Ja jestem wolontariuszem tego stowarzyszenia, ale pozostałe osoby są po prostu zaangażowane w organizację Alfa w różnych środowiskach, w różnych kontekstach, ponieważ Alfa jest metodą bardzo prostą, którą można dostosować do osób, z którymi chcemy się spotkać.
Powiedzmy od razu, przepraszam, to jest metoda ewangelizacyjna.
Tak.
Jest to metoda
ewangelizacyjna. Robią to chrześcijanie różnych denominacji. My akurat jesteśmy z Kościoła katolickiego i robimy to jako wspólnoty Kościoła katolickiego.
Ale i prawosławie tam wchodzi, protestanci też chyba, prawda?
Tak. Także to jest bardzo narzędzie elastyczne, które każda wspólnota, każde środowisko może wykorzystać do tego, żeby ewangelizować. Ale ma też alfa wymiar społeczny, przede wszystkim spotkania ludzi z różnych środowisk, z różnego wieku, o różnych poglądach, po to, żeby ze sobą porozmawiać, posłuchać się, co w dzisiejszych czasach niekoniecznie
się
jest
udaje.
Takie oczywiste.
I teraz będę przedstawiała osoby obecne w studio. Mam siostrę Sylwię Stelmach, witam serdecznie. Siostra jest franciszkanką misjonarek Maryi i no właśnie, też siostra działa w Alfie. A tutaj już się pojawia ten specyficzny wymiar, bo mówił przed chwilą Rafał, że różne są przejawy pracy w Alfie. Na czym polega to, czym zajmuje się siostra?
Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja tak naprawdę to trochę jestem od zaplecza, takim pracownikiem, koordynatorem, ponieważ zaczęliśmy z Alfą dosyć niedawno, 4 tygodnie temu. Ja nie prowadzę żadnej z tych grup, spotkań, z kursu, ale zajmuję się zapleczem, czyli wcześniej, żeby tą Alfę przygotować, żeby porozmawiać z dyrekcją, czy to się
czyli
w ogóle
tak
uda, przygotowanie szkolenia.
Niewdzięczny, ale bardzo ważny dział, umówmy się.
Ale piękne są owoce, jak o tym słyszę, to jest radość.
A przy siostrze Sylwii siedzi Kinga Chojecka, postulantka franciszkanek misjonarek Maryi. Zdaje się, że Kinga jest już na pierwszej linii.
Tak, szczęść Boże, to prawda. Ja w ramach właśnie wolontariatu więziennego i też formacji tutaj w postulacie prowadzę jedną grupę w ramach Alfy, grupę 4 chłopców i mam tą radość widzieć faktycznie to, w jaki sposób te proste narzędzia można wykorzystywać w praktyce, ile przynoszą dobrych owoców, bo już teraz one są widoczne.
To o tym porozmawiamy, bo to chyba jakby najważniejsze także dla naszych słuchaczy, co udaje się zrobić dzięki takim działaniom. Przemek Kucharczyk, powiedziałabym w tym momencie spiritus movens, to on udeptywał, żeby wziąć udział w programie i poopowiadać. Widać było, że bardzo się przejmuje tym wszystkim, co w Alfie zaobserwował. No właśnie, dlaczego uważasz, że to jest takie ważne, że trzeba o tym mówić, że warto o tym mówić?
Witam wszystkich słuchaczy. Wydaje mi się, że po prostu to, w jaki sposób trafiłem na Alfa, skłania mnie do tego i z lekkością mogę o tym mówić, że po prostu warto, dlatego że trafiłem przez przyjaciół na Alfa. Byłem w jednej edycji uczestnikiem. Teraz chcę być pomocnikiem w kolejnej edycji, pomagam w edycji w innej miejscowości. Jest to bardzo ciekawy czas właśnie tych rozmów z innymi osobami i to, w jaki sposób, tak jak właśnie mówię, trafiłem, daje tą taką wewnętrzną wewnętrzny spokój, wewnętrzną też energię i otwartość na drugiego człowieka. Dlatego chcę o tym mówić, bo zrobiło to we mnie coś bardzo takiego wewnętrznego, ciekawego w środku.
Bardzo ważny wątek podjąłeś, do którego ja będę chciała powrócić. Chodzi mi o to, że ponieważ trafiłeś tam poprzez przyjaciół, więc niejako miałeś pewność, że wchodzisz w dobrą grupę, w dobrą aktywność.
Powiem szczerze, że na początku się zastanawiałem, co to jest ta alfa.
No to chyba wszyscy zastanawiają się. Napięcie rośnie, prawie jak u Hitchcocka. Jeszcze z nami w studio jest Bartosz Kołodziej, też mąż i wolontariusz,
tak,
jak
tak
się zadeklarował. Prowadzisz jeden z kursów alfy, tak?
Tak, zgadza się. Jestem w wolontariacie wspólnie z siostrą Sylwią i siostrą Kingą i prowadzę kurs alfa w innej z grup chłopaków właśnie w schronisku dla nieletnich w Dominowie.
Zwrócę uwagę od razu na ten dualizm, bo mamy aż 3 osoby, które pracują przy schronisku dla nieletnich w Dominowie, ale tak naprawdę projekt alfa to jest coś o wiele szerszego. To jest taki rodzaj struktur, w których może się odnaleźć każdy człowiek. Tu już powiedział Rafał, że może się odnaleźć w tym nie tylko katolik, ale także protestant, prawosławny człowiek. Także widać, że tutaj ta ekumeniczność
działa.
A
przede wszystkim może się odnaleźć osoba, która w ogóle nie wierzy.
A to jest szalenie ważne. To jest szalenie ważny aspekt. Osoba, która nie wierzy, która ma wątpliwości, chciałaby się czegoś dowiedzieć, ale nie wie, w którą stronę pójść, może się tutaj odnaleźć. I teraz, proszę Państwa, rzecz, od której planowałam zacząć. Wydaje mi się, że nie możemy w tym programie udawać, że takie rzeczy się nie dzieją, takie sprawy się nie dzieją. Co pewien czas wybija do świadomości medialnej, ale nie tylko, historia różnych grup ewangelizacyjnych, które się zawiązywały w Polsce i nie tylko w Polsce, w których dochodziło do różnych nadużyć. Ja nie będę przywoływała, bo to nie chodzi o to, żeby robić tu reklamę czy jakąś sensację tanią medialną, ale takie rzeczy się zdarzają. No i teraz jest pytanie, skąd wiecie, że do tej grupy możemy śmiało zachęcić każdą osobę, która odczułaby wewnętrzną potrzebę?
Odwołam się do doświadczenia. Tak? Po pierwsze, no jest to doświadczenie osób, które mnie i moją żonę zachęcały do tego, żeby alfę przygotować. Osób, które alfę prowadził w więzieniu, wśród więźniów, a więc w środowisku, które jest bardzo konkretnie uwarunkowane też w naszym myśleniu, że są to osoby, no są to przestępcy, oni po prostu odbywają karę. I jeżeli tam alfa mogła być prowadzona, jeżeli tam osoby wchodzące do więzień mówiły, że czują się z tymi osobami bezpiecznie, nie więźniowie, że czuli się bezpiecznie z tymi osobami, tylko te osoby, które tam wchodziły, mówiły, myślą, czują się z nimi bezpiecznie, to mnie to chyba najbardziej przekonuje, że alfa jest takim miejscem, taką przestrzenią, w której to bezpieczeństwo niejako jest wpisane w filozofię alfa. Ponieważ alfa nie zakłada żadnej presji, żadnego przymusu. Spotykamy się w wolności, z szacunkiem nawzajem do siebie. To jest kolejna wartość alfa, że szanujemy nawzajem swoje poglądy, swoją przeszłość. Nie oceniamy się, nie staramy się wywierać żadnego nacisku, że coś musimy zrobić, coś musimy zmienić. Chcemy się spotkać w takiej przestrzeni przyjaźni, gościnności, zaproszenia siebie nawzajem do słuchania, ale jednocześnie alfę przygotowują no, konkretni ludzie, którzy wchodzą tam jako wolontariusze i nawzajem ze sobą po prostu jesteśmy, więc po części się już wcześniej znamy. Nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś wchodził z jakimiś złymi intencjami, bo te złe intencje od razu wychodzą.
Widać to.
Może warto też wspomnieć o formule samego kursu Alfa, że jest to jakby zamknięty ciąg spotkań i różnych tematów do rozmów właśnie o Bogu, o wierze, ale również o wartościach, o tym jakby, jakie są nasze cele, czym żyjemy, więc jest to bardziej nacisk na rozmowę, poznawanie siebie nawzajem, a nie na budowanie jakiejś struktury czy jakiejś organizacji, która by działała.
Myślę, że tu się pojawiły dwa bardzo ważne elementy. To jest kwestia tej struktury i tej wolności, bo te wszystkie nadużycia, poczytałam sobie trochę, które się wydarzały, to z reguły wtedy, kiedy silny lider dążył właśnie do tego, żeby grupę sobie bezwzględnie podporządkować i dobierał ludzi, którymi łatwo manipulować. No, myślę, że więźniem, czyli człowiekiem, który już swoje przeszedł, swoje widział, manipulować jest trudno. Tym bardziej mówiąc mu o Bogu, wierze, o tym, że można robić dobro. Więc tu jakby macie Państwo już taką legitymację dość silną.
Zasadą alfy jest to, że osoby, które zapraszamy, jeżeli coś im się nie spodoba, jeżeli nie chcą dalej uczestniczyć, nie muszą. nie muszą się tłumaczyć, dlaczego nie chcą przyjść na następne spotkanie.
Po prostu się nie pojawiają.
Tak, więc tutaj ta sfera takiej troski o to, żeby osoby, które zapraszamy, się dobrze czuły, jest bardzo ważna. Zresztą na każdej alfie, jak przedstawiamy, czym alfa jest, i staram się zawsze powiedzieć, że w polskiej tradycji gość ma podstawowe prawo, bo uważamy osoby, które zapraszamy na alfa, jako gości naszych. Gość ma w Polsce po sobie prawo czuć się dobrze.
Proszę mi powiedzieć w takim razie, skąd wzięła się alfa? Skąd wziął się sam pomysł, sama idea? Bo ta historia, myślę, jest też tutaj ważna.
Alfa jako pomysł na spotkania z osobami, które chciałby się coś dowiedzieć o chrześcijaństwie, zrodziła się w środowisku kościoła anglikańskiego w Londynie, w parafii Świętej Trójcy, mniej więcej w latach 70. W momencie, kiedy ówczesny proboszcz parafii zauważył, że po prostu ma pusty kościół. I stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, zaczął szukać sposobów, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy mają kłopot ogólnie z kościołem. Ta metoda była rozwijana i nadal jest rozwijana, aktualizowana od lat 80. przez Nickiego Gambla i jego żonę i przybrała właśnie taką formę cyklu 10 spotkań, 10 tematów, 10 wykładów, 10 rozmów, które dotyczą wiary chrześcijańskiej, życia chrześcijańskiego przy założeniu, przy takim szukaniu sposobu, w jaki sposób komunikować o chrześcijaństwie, w sposób taki, który nie narusza czyjejś wrażliwości.
Czyli niestety czasami mamy do czynienia w kościele.
Tak.
Niestety.
To się zgódźmy, że kościół ciągle, i to dobrze, że poszukuje języka, który nie jest językiem inwazyjnym, językiem przemocowym, tak? Odchodzi od takiego mówienia, od takiej komunikacji. I ja jestem bardzo wdzięczny, że Kościół anglikański to zrobił i udostępnił wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, także nam, te materiały, te sposoby, to swoje doświadczenie i że możemy z tego korzystać, bo to jest naprawdę ewenement. W tej chwili alfa jest prowadzona we wszystkich językach świata, we wszystkich miejscach. Nam na alfie pomagała przy poprzedniej edycji Kasia, Polka, która obecnie jest na Bali, tam mieszka, była w Polsce pół roku, pomagała nam w alfie. Teraz jest na Bali i też prowadzi alfę.
Ja wyczytałam, że Nicky Gamble bardzo się przejął, kiedy w pewnym momencie jego przyjaciele przyszli, para, i powiedzieli, że przechodzą na chrześcijaństwo. I on, jak wspomina, bardzo był poruszony tą informacją, że jak to, tacy wspaniali ludzie i na chrześcijaństwo.
Tak, on wtedy był ateistą.
Tak, on wtedy był ateistą i ponieważ miał zamiar im to wybić z głowy, to wziął Pismo Święte, Ewangelię i czytał. I czytał właściwie, powiedzielibyśmy, jednym ciągiem od początku do końca. I jak ładnie powiedział, dotarłem do końca Nowego Testamentu i stwierdziłem, że to prawda. Takie dosyć spektakularne wydarzenie w jego życiu. Kinga, ty jesteś orędowniczką Alfy w trudnym miejscu. Pracujesz, jak wspomniałaś, z 4 chłopcami, którzy w areszcie czekają na rozprawę. To już wiem po podpowiedzi Bartosza. Powiedz, z jakimi oczekiwaniami wchodziłaś w te spotkania i z czym się spotkałaś?
Mm-hmm. Powiem też, że odnośnie oczekiwań, ja już miałam jakieś wyobrażenie, jakby to mogło wyglądać, ponieważ też lata temu, bo chyba ponad 10 lat temu, też uczestniczyłam w Alfie, konkretnie jako taka osoba, którą można nazwać pomocnik osoby prowadzącej. Więc już wiedziałam, jak takie spotkania mogą wyglądać w takim neutralnym, powiedzmy, środowisku. Tam wiedziałam, że będzie trudniej. To jest moje doświadczenie, z którym weszłam na początek. Natomiast ja już chłopaków znałam wcześniej, ponieważ chodziliśmy w ramach wolontariatu co tydzień do nich, więc też już wiedziałam mniej więcej, czego się mogę spodziewać. Natomiast nie mogłam przewidzieć otwartości, z jaką otwartością oni do takich trudnych tematów też podejdą. I to, co jest takiego wyjątkowego, co tutaj właśnie jakoś zauważam, to, że oni mają do siebie w tych dyskusjach nawzajem bardzo duży szacunek. Moją rolą też jako osoby prowadzącej jest w jakiś sposób takie otwieranie też tej dyskusji i też w jakiś sposób moderowanie i przedstawianie też jasnych zasad, że w Alfie nie ma miejsca na jakąś ocenę, nie ma lepszych, gorszych myśli, poglądów. I to jest coś, co daje naprawdę wolność i też widzę, że daje to chłopcom taką otwartość, że to jest taka przestrzeń, gdzie oni naprawdę wyrażają gdzieś swoje wątpliwości, nie boją się też o nich mówić. I to sprawia, że to jest taka przestrzeń autentyczna, gdzie faktycznie poprzez to otwieranie i to, że oni mogą mówić o trudnościach po prostu, że z pewnymi rzeczami się nie zgadzają, pewnych nie rozumieją, to myślę, że to właśnie dzięki tym dzieleniom ta Alfa jest taka wyjątkowa i że to buduje gdzieś taką przestrzeń na poszukiwania.
Powiedziałaś o tym szacunku. Przyznam szczerze, że zakład karny to jest chyba ostatnie miejsce, które bym kojarzyła z szacunkiem, no chyba, że szacunek dla tych, którzy grypsują, no taki wymuszony trochę szacunek. Więc to jest niesamowite.
Tak, ja powiem szczerze, też jestem zaskoczona. Natomiast ta grupa, którą ja prowadzę, ona jest dobrze zintegrowana. To są chłopcy, którzy mają ze sobą dobrą relację. Akurat w tej mojej grupie nie ma jakichś takich podziałów wyraźnych, czy gdzieś tam osoby, która by była piętnowana. Choć wiem, że i takie grupy się zdarzają właśnie tam, gdzie jeździmy. Natomiast tu ta grupa jest jakoś tak relacyjnie bardzo, bardzo zintegrowana i to sprawia, że oni się nie wstydzą też rozmawiać ze sobą i mówić. Więc jakby tutaj ja doświadczam olbrzymiego szacunku, nie tylko jakby do osób prowadzących, ale też pomiędzy sobą nawzajem, że jest tam ta przestrzeń właśnie na rozmowę.
Okej, to zabrzmiało trochę jak laurka. Zgodzicie się Państwo ze mną? To teraz powiedz proszę, co w takim razie było trudnego, bo nie wierzę w to, że wszystko szło tak ślicznie, pięknie, w wolności i w wierze.
Co było trudnego? Chyba ta nieprzewidywalność. To, że idąc tam na każde spotkanie, ja nie wiedziałam do końca, czego się mogę spodziewać, bo pytania dotyczyły różnych przestrzeni.
Na przykład?
Na przykład najgorsza lub najlepsza rzecz, którą w życiu zrobiłeś. Albo co sądzisz na temat chrześcijaństwa, rozumianego jako osobowa relacja z Bogiem.
No, to myślę takie pytanie dosyć trudne dla człowieka z ulicy. Dla człowieka z więzienia również, prawda?
Tak, tak. I tam są, jest to przestrzeń też na trudne pytania i też na milczenie, że jakby ta przestrzeń, ona zakłada, że nie musimy na wszystkie pytania znać odpowiedź i to też sprawia, że też możemy słuchać i gdzieś skonfrontować nasze myślenie o świecie i o pewnych ważnych wartościach z myśleniem innych osób. Jakie jeszcze pytania? Próbuję sobie przypomnieć, co jeszcze takiego było ciekawego. Też są pytania o wartości, co jest dla ciebie ważne, jakie masz marzenia. I też to jest takie bardzo ciekawe, że one gdzieś tam są tak bardzo zróżnicowane i na to na pewno mają wpływ też doświadczenia chłopaków, że oni mają różne doświadczenia, ale mimo wszystko w tym ich mówieniu o tym jest taka właśnie jakaś przestrzeń na to, żeby mówić nie tylko o prostych rzeczach. Więc trudne jest ta właśnie taka, wracając do tematu, taka nieprzewidywalność, to, że no właśnie, różne rzeczy się pojawiają w trakcie. Na przykład zostałyśmy poproszone o to, żeby przynieść instrument, na przykład to może pośpiewamy, pogramy, no więc to jest coś nowego, co jakby w Alfie stricte, no jest taka przestrzeń na poczęstunek, na rozmowę, poznawanie się.
Ale nie na śpiewanie.
Ale na śpiewanie też się okazało momencie, była.
Że ja się w tym momencie już spięłam, bo ze śpiewania zawsze miałam trójkę, więc taka propozycja typu instrument i może byśmy pośpiewali sprawia, że ja dziękuję serdecznie i wychodzę.
Właśnie, ona się zrodziła, to ciekawe, od chłopaków właśnie, że oni mieli takie pragnienie, żeby gdzieś po prostu, bo usłyszeli, że jedna z sióstr właśnie gra na ukulele. No więc oni bardzo chętnie i co o dziwo, oni się naprawdę włączyli. Ja byłam zdziwiona, że nie znając tych pieśni, oni faktycznie robili co mogli, żeby śpiewać i dało to dużo radości nam wszystkim, więc ta nieprzewidywalność, ona jest troszeczkę budząca jakieś napięcie i taką niepewność, natomiast też widzę, że daje też, no też przynosi dużo dobrego finalnie, że jest ta elastyczność. Nie mamy jakichś takich zamkniętych jakichś...
Że jak ukulele to nie, tak, albo że tak, jak instrument to nie.
Tak, tak. Jest duża otwartość na to też, co potrzebują uczestnicy. To też jest takie, wydaje mi się, istotne.
To teraz do siostry Sylwii pytanie, bo siostra mówi, tak sobie to wyobrażam, zresztą jestem zawsze sama bardzo wdzięczna tym, którzy nie stoją na pierwszej linii w sensie wizualnym, tylko tym, którzy robią tą mrówczą robotę, czasami bardzo niewdzięczną. Mówi siostra, że odpowiada za za to, żeby Alfa gdzieś weszła, żeby przygotować. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o zakład w Dominowie?
Myślę, że to w ogóle jest takie działanie Ducha Świętego. Bo wolontariat ten nasz więzienny zakładała inna siostra. Ja po niej to przejęłam. I taka pierwsza forma takiej ewangelizacji tam, no to były spotkania z chłopakami, planszówki i też dramy biblijne. I to taka, to był taki trzon naszego działania. Ale na te dramy to mogła przychodzić jedna lub dwie grupy chłopaków. I zaczęliśmy też szukać, jak jeszcze może było z chłopakami rozmawiać też właśnie o różnych wartościach, czy o wierze. Też w czasie właśnie jedna grupa jest na dramie, ale są też inne grupy, do których w tym czasie chodzimy, jak nas jest więcej wolontariuszy. I było takie poszukiwanie. Zaczęliśmy robić też takie spotkania, takie krótkie filmiki Ojca Szóstaka puszczaliśmy i wolontariusze zadawali pytania, przygotowali takie dynamiki, właśnie też Bartek między innymi działał w tych ekipach. I ciągle była taka myśl, co jeszcze można zrobić. Jak usłyszeliśmy, że będzie spotkanie tutaj właśnie środowiska Alfa w Lublinie, to ja mówię, może by ktoś z wolontariuszy pojechał, bo wtedy nie mogę, niech ktoś pójdzie, zobaczymy, może coś tam się dowiemy, bo byłam kiedyś też na takim spotkaniu ogólnopolskim z Alfy i to tak słyszałam też, jak to działa. I to był taki impuls. No rzeczywiście zaczęły się kontakty pojawiać, zaczęliśmy jakoś udeptywać tą ścieżkę. Pan dyrektor jest bardzo otwarty. To trzeba przyznać, że tutaj nie było takiego problemu, że no nawet na takie dostosowanie kursu Alfa do takiego środowiska, no bez pytania o salę, trzeba wszystko coś przygotować, ten poczęstunek, jak to lepiej, czy w tym miejscu, gdzie oni mieszkają, mają taką świetlicę po prostu w tym swoim kilka pokoi chłopaków, korytarz jest taka świetlica, w której spotykamy się z nimi, czy to robić tutaj, czy to robić może w obrębie szkoły, w salkach, więc w ogóle jak to czasowo, bo mamy też ograniczoność taką czasową, później wchodzą na kolację, to jest jak w więzieniu też taki rytm, to nie jest tak, że sobie przychodzimy, mamy 2 godziny czasu i możemy robić co chcemy. I to było takie, trochę takie budzące napięcie, jak to wyjdzie, czy to się da dostosować, ale taka otwartość rzeczywiście pana dyrektora, pana kierownika, nawet już ten poczęstunek tam dla nas kupują, my ciasto pieczemy już oddzielnie też wolontariusze, więc jest taka, no taka też to jakoś Pan Bóg pokierował się, znalazły te ekipy takie dwie, bo podzieliliśmy się na dwie grupy, żeby objąć od razu dwie grupy chłopaków. Czyli to stała ekipa 6 wolontariuszy, którzy co tydzień wiedzą, że muszą być, żeby prowadzić. No i się udało i zaczęliśmy. I no jest taka radość, naprawdę jest wielka radość, widząc jak właśnie te narzędzia jakoś przynoszą taki owoc, takiego otwarcia, w ogóle rozmów i że chłopcy chcą rozmawiać. No, to jest piękne.
Bardzo wielu mądrych profesorów ubolewa i cmoka nad współczesnym społeczeństwem, że sztuka rozmowy zanika, że nie potrafimy być dla siebie otwarci wzajemnie i przyjaźni. Bartosz, powiedz, czym ty się zajmujesz i jakie są twoje doświadczenia? Nie ukrywam, że też chciałabym wiedzieć, co uważasz za na przykład swoje największe osiągnięcie, czy osiągnięcie Alfy, a co okazało się na przykład klęską. Bo znowu ja nie wierzę w te takie śliczne laurki. Myślę, że słuchacze również.
W ramach wolontariatu więziennego Dobry Łotr, podobnie jak Kinga, właśnie prowadzę jedną z grup kursu Alfa. Akurat grupa, którą prowadzę, jest grupą interwencyjną, czyli są to chłopcy, nastolatkowie, oskarżeni o jakieś takie najcięższe przestępstwa, wciąż czekający na rozprawę, więc jakby nieosądzeni i jakby niepotwierdzeni, że faktycznie dopuścili się danego czynu. No ale jednak powiedzmy to z taką przyszłością trochę może bardziej jakąś tam, nie wiem, ryzykowną czy trudną. I myślę, że nam było też o tyle, może, tak jak się ta siostra wspomniała, szukaliśmy sposobu, żeby jakoś mieć temat do spotkań naszych cotygodniowych, bo w ramach wolontariatu więziennego Dobry Łotr, tam chodzimy do Dominowa co tydzień, w środę zawsze. I szukaliśmy takiego sposobu, żeby móc trochę z niej porozmawiać, żeby jakby te nasze spotkania były jak najbardziej jakieś takie owocne, ale również przypomniane jakąś pewną treścią. No i ten kurs Alfa faktycznie wydawał się dość dobrze adresować. Z jednej strony fakt, że nasz wolontariat ma jakby korzenie katolickie, jest prowadzony przez siostry, ale z drugiej strony, żeby on też był adresowany do wszystkich, żeby ktokolwiek bez względu na swoją wiarę, na swoje przekonania mógł, jeśli oczywiście wyrazi chęci, uczestniczyć w danych zajęciach, spotkaniach, rozmowach.
W sposób pełnoprawny.
Dokładnie, w sposób pełnoprawny i tak, i z wzajemnym poszanowaniem. I przyznam się szczerze, że to było też coś, co mnie przekonało do tej formy właśnie spotkań. że tak naprawdę niczego nie narzucamy, że każda osoba nawet o poglądach skrajnie, nawet myślę, że antykatolickich również staralibyśmy się jej wysłuchać i jakby zrozumieć jej punkt widzenia i jej doświadczenia życiowe, że staramy się być otwarci na wszelkie poglądy, jeśli o to chodzi. Oczywiście o ile nikogo nie obrażają, prawda, nawzajem. Natomiast jeśli chodzi o takie trudne trudności, które gdzieś tam doświadczyłem, no to akurat ta grupa interwencyjna, w której jestem, jest dość mocno podzielona. Tam jest tylko 4 chłopców akurat w tej grupie, ale oni tak tworzą takie trochę 2 obozy i trochę faktycznie są do siebie negatywnie nastawieni. To czasami trochę utrudnia również prowadzenie tych spotkań, kiedy oni jakoś komentują swoje wypowiedzi. Natomiast no, wciąż wierzymy, że jakby jest sens, żeby te rozmowy, te tematy poruszać i że nawet jeśli ktoś ma jakieś, nie wiem, negatywne zdanie na dany temat, to sam fakt, że może je wypowiedzieć, że może się nim podzielić, być może usłyszeć jakieś kontrargumenty drugiej strony, że to też jakoś tam daje do myślenia i, no i pomaga nam tworzyć jakiś taki swój światopogląd każdego z nas.
No przede wszystkim myślę, pokazuje to, że można z drugim człowiekiem rozmawiać. Można dzielić się poglądami, czy przeświadczeniami, czy doświadczeniami, nie będąc jednocześnie hejtowanym, nawet jeśli pierwsza reakcja będzie taka, jak mówiłeś, że jakiś komentarz pójdzie, prawda? Ale od razu Dokładnie. Jest szansa, żeby to stonować w jakiś sposób. Mam tutaj taką listę, którą można znaleźć na waszych stronach. Dla tych, którzy nie wierzą, ale chcą posłuchać różnych perspektyw. Dla tych, którzy odeszli od kościoła, ale są otwarci na rozmowę o wierze. Dla tych, którzy są w kościele, ale czują, że wiara potrzebuje nowego impulsu. Dla każdego, kto szuka głębszego sensu życia. Gdzie ty jesteś w tych postulatach?
To ja jestem przy tym między 2. a 3. postulatem.
Okej, okay, tak? Dla tych, którzy są w kościele, ale czują, że ich wiara potrzebuje nowego impulsu.
Tak. Dlatego, że nie ukrywam tego, że w pewnym momencie przez różne doświadczenia mojego życia byłem, mówiąc tak najprościej, czasem zły na Pana Boga. Dlaczego tak? A dlaczego w moim życiu osobistym, czy w życiu z moich znajomych jest tak, a nie inaczej?
A powiedz mi, czy miałeś takie myśli, żeby odejść od kościoła też?
To znaczy, zdarzało się często tak, że słyszałem ludzi, którzy mówią, stary, po co ci to? Dosłownie, po co ci to? Żyj swoim życiem, żyj tylko dla siebie, ty jesteś najważniejszy. Nie? No,
bardzo kusząca perspektywa.
Kusząca perspektywa, ale jednak gdzieś zawsze się tliło to z tyłu, że chyba niekoniecznie. I było parę lat takiego zawieszenia. Nie mówię, mam różnego rodzaju doświadczenia. Wcześniej śpiewałem w scholi. Było jednak odejście od tego, ale właśnie muzyka mnie ciągnęła i śpiewanie gdzieś tam do kościoła. Później po paru latach takiego trochę zawieszenia, odejście od kościoła takiego, że nie chodziłem na niedzielne msze, modliłem się po cichu do Pana Boga, ale jednak nie chodziłem na niedzielne msze.
Czyli instytucja cię zniechęciła jako taka, powiedzmy.
Tak. Instytucja tak, natomiast jako wspólnota ludzi, kiedy trafiałem na ludzi wierzących, ale chcących właśnie ze mną rozmawiać, no to człowiek się powoli wracał, otwierał. Tak. No i później właśnie tutaj Duch Święty w moim przypadku zadziałał tak, że trafiłem na Alfę przez przyjaciółkę, tutaj pozdrawiam Joasię.
Pozdrawiamy.
Tak.
Jeden dobry uczynek już ma, na pewno. Bo to nigdy nie wiadomo, jak tam Pan Bóg ocenia.
Tak
to,
jest.
To spokojnie.
I tutaj właśnie to, w jaki sposób to się zadziało, my się znaliśmy już parę lat. I ona w pewnym momencie, siedzimy na kawie, coś tam rozmawiamy o różnych rzeczach i mówi, wiesz co, bo jest taka Alfa. Ja mówię, a co to jest ta Alfa? A mówi, przyjdź, to zobaczysz. Dosłownie tak to wyglądało, tak? No i stwierdziłem, że okej, pójdę. Fajnie, na początku było tak, że dobra, to będę mógł się właśnie spotkać. Też później na przykład po spotkaniu Alfa z Asią i pogadamy, tak, na tej zasadzie. I gdzieś tak mniej więcej na 3. spotkaniu mówię, nie, dobra, fajnie, trafiłem tutaj przez przyjaciół, ale nie, ja tu jestem dla siebie i chcę wrócić właśnie do tej relacji z, jak to ja czasem mówiłem, z szefunciem, tak? Bo czasami wieczorem się siadało i człowiek się zastanawiał nad niektórymi rzeczami. Chcę wrócić do fajnej relacji i ta Alfa zrobiła we mnie coś takiego, że ten moralny, mentalny bałagan, który miałem w sobie w środku, wyszedł.
To wszystko zaczęło się układać, tak, jak pucle.
Tak, tak, tak. Zaczęło się to układać tak, że zyskałem bardzo dużo takiej wewnętrznej pokory, wewnętrznego spokoju. Teraz z domownikami u siebie w domu inaczej rozmawiam, spokojniej, tak? Nie ma tej takiej porywczości, powiedzmy, czy takiego od razu zdenerwowania.
Niecierpliwości.
Tak, jest tak, tego zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo, bardzo mało i to się też przekłada na taki wewnętrzny spokój, wewnętrzny uśmiech, który mogę dawać innym, tak, na tej zasadzie.
Powiedz, czy to też wiązało się z tym, że ty sam poczułeś się ważny, potrzebny, doceniany?
Tak, tak, bo przez różnego też właśnie rodzaju doświadczenia wcześniejsze, które gdzieś tam wrzucały w moje myślenie, że jestem odrzucony któryś tam raz, bo różnego rodzaju doświadczenia, tak? Wynikające, powiedzmy, z
życia.
Z życia, tak.
Przemek, z życia.
Z życia, tak. Na tej zasadzie nie będę tutaj zganiał na sensu stricte tylko niepełnosprawność.
Nie, myślę, że to jest kwestia życia. Tak. Wierz mi, widziałam wiele bardzo sprawnych osób, które właściwie miały powód tylko i wyłącznie do radości, które były tak bardzo przydeptane przez życie, że...
No to właśnie chodzi o to, żeby czasami wejść w buty drugiego człowieka i Alfa daje w trakcie rozmowy tą taką możliwość wzajemnego zrozumienia, wzajemnego posłuchania się. Ja też na spotkaniach Alfa nauczyłem się takiej cierpliwości, żeby do końca wysłuchać, nie wchodzić w słowo, bo człowiek ma fajną myśl i chciałby wejść
w wypowiedź. Od razu chciałby coś powiedzieć. A ja uważam, że powinieneś coś, tak?
Też właśnie fajnie na spotkaniach Alfa rezonuje między wszystkimi, że każdy siebie słucha, tak? Jeżeli ktoś ma, powiedzmy, gorszy poniedziałek, bo poniedziałki są spotkania Alfa, to nie zawsze musi odpowiadać na te pytania, tak? I to jest... To jest bardzo, bardzo budujące i takie budujące też przynależność naszą, moją...
Poczucie przynależności. Ale myślę, że też istotne jest to, że te pytania po prostu wybrzmiewają, więc nawet człowiek, jeśli nie chce odpowiadać, to gdzieś one zaczynają działać. Rafał, ja mam pytanie do ciebie takiej natury, bo widzę już, że bardzo staracie się, i to jest naprawdę fantastyczne, żeby budować dialog. Dialog z takim poczuciem zaufania, akceptacji i tej wolności, które tutaj to słowo się cały czas gdzieś tam przewija. A ja mam cały czas dylemat i problem, bo parę razy doświadczyłam sytuacji, w której byłam czy naocznym świadkiem, czy uczestnikiem tego, że są takie grupy, które po prostu w żaden sposób nie mogą ze sobą nawiązać dialogu. Żyją niejako równolegle. I tutaj niestety mam na myśli tak zwanych bardzo ortodoksyjnych katolików. Pojawia się ktoś z tej skrajnej prawicy na tych waszych spotkaniach?
Nie pytamy o to.
No dobrze, ale to wiesz, to nie trzeba pytać. To
nie,
wystarczy...
Więc po pierwsze, nie pytamy. Każdy może przyjść. Każdy może powiedzieć, jak przeżywa daną rzeczywistość, bo to jest jego życie. I staramy się szanować, że każdy ma swoje życie. Więc już na samym wejściu taka osoba staje jako osoba, jako ja. I bardzo, w bardzo wielu rozmowach z osobami, które przychodzą na Alfa, pojawia się taki wątek, że ja tu przyszedłem z takim nastawieniem, że jestem oceniany, bo jestem z zawodu taki, bo jestem tak, tu gdzieś mam takie doświadczenie, czy nie. I na Alfa spotkałem się, że zostałem uszanowany jako człowiek, jako ja, a nie jako zbiór moich poglądów z przeszłości. I że nawet jeżeli to były poglądy kontrowersyjne, to nie spotkałem się od razu z bangiem zmień się. To nie jest
tak. W ogóle
tak,
źle robisz, że nie robisz. Idź tą drogą.
Więc jeżeli ktoś ma takie nastawienie, no to są takie osoby zarówno w kościele, jak i poza kościołem.
Ale oczywiście,
tak?
Że tak.
To na Alfa są konfrontowane z samymi sobą często. Takiej osoby nie spotkaliśmy. Po prostu nie zaistniała taka sytuacja, gdzie ktoś wszedł i nagle chciał przejąć całą narrację.
Czyli chciał konfrontować wszystko to, co tam zastał.
A nawet jeśli próbuje,
to wtedy
staramy się z tą osobą rozmawiać, prosić, żeby uszanowała zasady Alfa, bo mówimy o tych zasadach gościnności, szacunku wzajemnego.
Otwartości.
Tak, i jeżeli taka osoba nie jest w stanie tego zaakceptować, może inaczej, nie byłaby w stanie tego zaakceptować, no to wtedy trzeba byłoby z nią po prostu przede wszystkim porozmawiać, wytłumaczyć, tak, dlaczego pewne zachowania niekoniecznie chcielibyśmy, żeby istniały. I zostawić sobie wolność, tak? Albo chce zostać z nami i uszanować te zasady, albo no, poprosimy, żeby po prostu poszła swoją drogą. Ale tak jak mówię, nie spotkałem się z taką sytuacją, na całe szczęście nie miałem jeszcze takiego zwarcia. Natomiast my się zawsze po prostu modlimy przed Alfą. Taką modlitwą, żeby na Alfie był każdy, kto ma być i żeby nie było nikogo, kogo ma nie być.
Bardzo piękna modlitwa. I myślisz, że wtedy Duch Święty się jednak unosi i to czuć.
Tak, to czuć. Na przykład można popatrzeć na Przemka, który po prostu trafił na Alfę przez osobę, która w ogóle w Lublinie nie mieszka.
Tak.
Mieliśmy takiego gościa, który mówi, wyszedłem na basen, już nie chciało mi się wracać do domu, zobaczyłem plakat i przyszedłem i został do końca.
Nie ma takich przypadków, to wiadomo.
Tak, więc ufamy, że po prostu tych, których Pan Bóg chce mieć na Alfie, tych zbiera, a my jesteśmy z wdzięcznością po prostu. Jeżeli ktoś miałby nawet takie poglądy, to też zostanie przyjęty, zostanie uszanowany z jego
poglądami.
Skrajne
poglądy, tak?
Tak.
Skrajne poglądy, które bardzo często wiążą się z tym, że jest ostre różnicowanie. Jeżeli nie jesteś nasz, to znaczy, że jesteś wrogiem.
Tak, ale poglądy wynikają z czegoś, tak? Natomiast na Alfie są w jakiś sposób stawione jasne pytania, czy ten pogląd, czy twoje życie, jak ono wygląda? I jesteśmy zachęceni do tego, żeby w szczerości po prostu powiedzieć, też w odniesieniu do treści Ewangelii, do treści nauczania Jezusa. Czy rzeczywiście to moje życie? Czy ty chcesz tak dalej żyć? Wiedząc, jakie wymagania, jaką treść przekazał Jezus swoim uczniom. I czy ty chcesz tak dalej żyć? I to jest pytanie, które tak naprawdę w pewnym momencie na Alfie powstaje. Ale nie powstaje dlatego, że ja je zadam, tylko powstanie w danym człowieku w wyniku tych rozmów. I to jest coś, co w jakiś sposób na Alfie jest. I z pewnymi pytaniami człowiek sam się jednak sam musi zmierzyć.
Musi się uporać, oczywiście.
Natomiast Alfa jest taką przestrzenią, żeby dopuścić takie pytania. Bo jeżeli mówimy o tym, że nie mamy przestrzeni do rozmowy, to bardzo często na Alfie pojawia się taka sytuacja, że jesteśmy zdziwieni i zachwyceni, że w końcu z kimś możemy porozmawiać w taki sposób, że zaraz nie zostanie zgromiony.
Tak, nie jest to przerzucanie się czegoś argumentami, czyli rodzaj walki.
Tak,
jedna
z pań, która była na Alfa, na koniec powiedziała, ja całe życie chodziłam do kościoła, ale nikt mnie nie zapytał, co ja o tym myślę.
Piękna puenta, ale zanim się pożegnamy, bo czas nieubłaganie biegnie, to chciałabym jeszcze, żebyśmy dotarli do clue, bo generalnie jesteście Państwo tu z tego powodu, że Alfa szykuje się do nowego cyklu, tak?
Tak, mamy, rozpoczęła się kolejna edycja Alfa. Będziemy rozpoczynać Alfa 10 marca w parafii świętego Maksymiliana. Bardzo zapraszamy serdecznie.
Nie w Dominowie, proszę Państwa, czyli to jest naprawdę już ten moment, w którym możecie się zaktywizować i sobie zapisać. 10 marca, Lublin, parafia
świętego Maksymiliana. Zapraszamy najlepiej na profil na Facebooku Alfa Lublin. Tam można znaleźć informacje. I rozpocznie się z Alfa pod Lublinem, w takiej małej parafii Świdnik Duży. To będzie pierwsza edycja w tej parafii w ogóle. Bardzo się cieszę, że znali się odważni ludzie, którzy tam będą chcieli zaprosić innych. Więc tam Alfa ruszy 16 marca. Będzie
czyli
do Alfa
10 u Kolbego.
Tak.
W parafii, a 16 w Świdniku.
W Świdniku Dużym.
Dużym.
To nie jest ten
ale
Świdnik
w parafii
miasto.
Małej.
To jest wieś.
Powiedziałeś.
Tak. Tak, i też najlepiej wtedy zgłosić się nam do proboszcza parafii, bo już nie będziemy tego puszczać dalej, bo to jest Alfa taka bardzo lokalna, więc jeżeli ktoś chciałby, to do proboszcza parafii najlepiej się nam zgłosić.
To jeszcze powiedz proszę, co musi zrobić człowiek, żeby się tam dostać, zapisać się, wpłacić wpisowe? Co trzeba zrobić?
Po pierwsze chcieć. Alfa jest bezpłatna dla gości, także nie ma żadnych opłat, nie ma żadnych warunków wstępnych. Czasem ludzie pytają, jak mam się ubrać. Normalnie, tak żeby czuć się swobodnie.
Nie trzeba garnituru.
Nie trzeba, to nie są jakieś formalne spotkania. To jest spotkanie nieformalne, w takiej bardzo swobodnej atmosferze.
Być sobą po prostu.
Tak, staram się, żeby każdy mógł się poczuć dobrze, żeby było trochę i uśmiechu, i jedzenia, i zabawy, i rozmowy, czasem poważnej, czasem mniej poważnej. Natomiast dla organizatorów byłoby dobrze, gdyby dać sygnał, że ktoś przyjdzie, ale jeżeli, tak jak mówię, ktoś będzie chciał przyjść z ulicy, też może przyjść, zostanie przyjęty, zatroszczony, jak najbardziej, można przyjść bardzo spontanicznie, nikomu nie mówiąc. Najlepiej przyprowadzić ze sobą jeszcze ze dwie osoby, wtedy jeszcze będzie milej, bo będzie mieli swoich znajomych. Więc to jest, Alfa jest bardzo takim nieformalnym, swobodnym spotkaniem, więc można przyjść nawet z ulicy i być okej.
Okay. Ja myślę, że po dzisiejszym programie słuchacze już mniej więcej wiedzą, czego oczekiwać, i przez waszą obecność też wiedzą, jacy ludzie to robią. To jest szalenie ważne. Kochani, ostatnie minuty programu, więc macie okazję do tak zwanego ostatniego słowa. Rafała już nie angażuje w to. Bardzo proszę.
Myślę, że pierwsze to jest to, że nic nie tracimy, a tak wiele możemy zyskać. Nowych relacji, też jakieś takie zmiany w nas, w naszym wnętrzu, jakieś przestrzeni na nowe. I to jest piękne, ale też spotkania Pana Boga. To jest najważniejsza osoba, myślę. Dla mnie w moim życiu jest i życzę też innym takiego spotkania, takiej osoby.
Kinga.
To, co mi się wydaje istotne i pamiętam siebie przed laty, to, że zapraszamy każdego też, kto ma jakieś wątpliwości, kto dla kogo nie ma oczywistych odpowiedzi, gdzie być może jest w jakimś takim, na jakimś zakręcie życiowym, albo właśnie jest nieprzyjęty, albo po prostu ma jakieś pytania i nie do końca czuje się jakoś odwagę w sobie, żeby je wypowiedzieć, to myślę sobie, że takie miejsce jest po prostu idealne dla takich osób, które gdzieś po prostu noszą w sobie coś, czym chciałyby się podzielić i nie do końca mają na to przestrzeń w codziennym życiu.
Dzięki. Przemek, krótko.
Ja się podpinam do tych słów, że możemy po prostu tylko i wyłącznie zyskać.
I jeszcze na koniec Bartosz.
Tak, ja również uważam, że Alfa jest dla każdego, kto tylko ma ochotę przyjść, porozmawiać, posłuchać również innych. Bardzo dużo mnie nauczyła właśnie umiejętności słuchania, więc ja sam polecam.
Wszyscy moi goście mają z Alfą jakiś kontakt. Większość osób wykonuje jako wolontariusze pracę, ale są byli także uczestnicy, którzy już się rwą do tego, żeby zostać pomocnikami, o ile wiem. Słowem,
tak jest.
Mieliście Państwo znakomity przegląd, przekrój ludzi związanych z Alfą. Myślę, że propozycja spotkania 10 marca jest warta rozważenia. Dziękuję bardzo za dzisiejszą
Dziękuję bardzo.
Rozmowę. Do usłyszenia, mówi Małgorzata Żurakowska.